Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Internet obiegła taka informacja, że w ciągu 5 lat z pana instytucji odeszło 250 pracowników. I jak odczytałem te informacje, to można odnieść wrażenie, że prowadzi pan swego rodzaju obóz pracy, z którego ludzie uciekają. To jak to jest?
Na początek małe sprostowanie. Mówimy o 6 latach, bo okresie od roku 2020 do 2025.
A ile osób teraz pracuje w MOPR-ze?
6 pełnych lat. To jest w granicach 290 etatów.
To jest, no to wie pan, jak się słyszy, liczba, że w ciągu 6 lat z 290 etatów 250 osób odeszło z firmy, była wymiana pracowników, to i tak brzmi to dość imponująco, nie powiedziałbym, niepokojąco. Co się stało?
Przyznam szczerze, że jak zbierałem te dane w skali właśnie tych lat, o których tutaj wspomnieliśmy, to samego mnie zdziwiła ta liczba, że jest ona,
że ta fluktuacja jest tak duża,
aż tak duża. Pochyliłem się nad tym tematem, przyjrzałem się właśnie strukturze odejść z pracy. Po pierwsze, okazało się, że faktycznie te 250 odejść nastąpiło, natomiast część z nich, choćby posługując się tutaj konkretami, 44 osoby odeszły na emeryturę, z czego 11 osób znów wróciło do nas do pracy po kilku dniach, więc ta liczba już faktycznie ulega zmniejszeniu. No największa liczba to ponad połowa, to były odejścia na podstawie porozumienia stron i na wniosek pracodawcy.
Czyli te osoby, pana pracownicy, znaleźli sobie po prostu lepsze miejsce pracy, lepiej płatne, jak rozumiem, i po prostu się przeniosły gdzieś, tak?
Z większością rozmów osób, które składają taki wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, rozmawiam i dopytuję o motywy ich decyzji. I faktycznie jakby powtarza się taki argument związany z finansami, bo zdecydowana większość tych osób pracuje wciąż w zawodach pomocowych, albo w ośrodkach pomocy społecznej gdzieś ościennych, albo w Centrum Zdrowia Psychicznego. Część odeszło do oświaty, szeroko rozumianej ochrony zdrowia, gdzie te zarobki są na dużo wyższym poziomie. Natomiast drugi ważny wniosek, przeanalizowałem również tą rotację pracownika w odniesieniu do takich statystyk ogólnopolskich, jak wygląda to w skali całego kraju. I tutaj wypadamy poniżej średniej, bo taka średnia wskazuje na 19% rotację pracowników. No w naszej jednostce na przestrzeni tych 6 lat ta rotacja była na poziomie, roczna rotacja na poziomie 15%, więc jesteśmy poniżej średniej. To i tak dużo. Oczywiście ja absolutnie nie jestem zadowolony z tego zjawiska, natomiast no, chciałoby się powiedzieć, takie mamy czasy. Jest rynek pracownika i tak naprawdę to pracownik decyduje o tym, gdzie tą pracę podejmuje.
Panie dyrektorze, nie stawiam żadnych zarzutów, żeby było jasne, bo to nie o to chodzi, tylko czy jak pan spojrzał na tę statystykę, nawet odejmując tych emerytów, którzy wrócili, osoby, które poszły do innej pracy, to tak pan sobie się zastanowił sam nad sobą. Może ja coś źle robię, może powinienem być lepszym szefem.
Nie ma chyba dnia, żebym o tym nie myślał.
To nie jest zarzut, po prostu pytam o to, co pan myślał, bo jak sam pan powiedział, że pan się zdziwił tą skalą rotacji, tak? I rzeczywiście to, jak spojrzeć na suche liczby, statystyki, to jest rzeczywiście rzecz, która daje do myślenia.
Absolutnie nie traktuję tego pytania jako zarzut i całkiem szczerze odpowiadam, że nie ma dnia, żebym o tym nie myślał. Ale gdybym tylko myślał, to byłoby zbyt mało. Aktualnie prowadzimy rozmowy ze związkami zawodowymi, gdzie my jako kierownictwo chcemy właśnie oddolnie otrzymać tą informację zwrotną. Czy jest coś takiego, co w sposobie zarządzania tą instytucją pracownikom nie odpowiada, nad czym byśmy mogli pracować? Więc staramy się zdefiniować te obszary na początek, po to, by potem szukać rozwiązań, bo jak wczytamy się w te internetowe wpisy, to tak naprawdę one generowane są przez 4-5 osób, które,
ale wie pan, że
które
każda,
odeszły z pracy.
Każda instytucja, każdy człowiek, który jakoś tam się udziela publicznie, ma swoje grono tak zwanych, w cudzysłowie mówiąc, wielbicieli, tak? I czego by pan nie zrobił, to i tak będzie jakaś grupa ludzi niezadowolonych i trzeba się chyba nauczyć z tym żyć. Ja pana z niczego nie rozgrzeszam, ani też niczym nie obciążam. Tylko mam wrażenie, że tak czy inaczej obracamy się w tym samym, że tak powiem, środowisku i tym samym zestawie argumentów. To pieniądze decydują o tym, czy ludzie chcą pracować w MOPR-ze, czy atmosfera, czy, nie wiem, inne warunki, czy charakterystyka tej pracy, która łatwa nie jest, bo pracujecie często z osobami, z którymi nawet kontakt jest trudny.
Ja będę mówił tylko o swoich jakby subiektywnych odczuciach.
Niczego innego nie oczekuję. Pan nie musi tłumaczyć wszystkich swoich pracowników, bo każdy z nich ma swoje prywatne i zawodowe życie i sam decyduje o tym, czy chce tu pracować, czy nie chce. Podejmuje decyzję na podstawie jakichś tam argumentów.
Natomiast chyba pojawiają się te wszystkie czynniki, o których pan powiedział, bo pamiętajmy, że mówimy o naprawdę dużej grupie ludzi, bo jak zsumujemy te 6 lat, dodamy te osoby, które teraz pracują i które przewinęły się przez nasz ośrodek, to jest ponad 500 osób. Więc to są osoby, które część z nich być może czuje się wypalona albo niegotowa do realizacji tak trudnych zadań. Mhm. Część rozwija się zawodowo, chce zajmować się być może czymś innym, albo zajmować się tym samym, ale zarabiać lepiej. I nie jest tajemnicą, że w ochronie zdrowia czy w ościennych, mniejszych ośrodkach pomocy społecznej te zarobki niestety są lepsze.
To ile dzisiaj zarabia pana pracownik od do? Startujący na rękę, nie mówię brutto, bo ja nie, brutto wiadomo.
My mamy tak różnorodną kadrę z różnymi kwalifikacjami, że trudno mi powiedzieć o pewnej średniej, a ta średnia jakby niczego nie odzwierciedla. Pamiętam takie powiedzenie ze studiów mojego profesora, że średnio mój pies i ja mamy trzy łapy, tak? Więc no, tak naprawdę nie chcę odnosić się do średniej.
Nie, pytam o to i z jakiego poziomu się startuje wynagrodzenia u pana?
To nie są najniższe, absolutnie to nie jest najniższa.
Ale co, 4000 na rękę, czy mniej?
Ale zależy, o jakim stanowisku mówimy.
Najprostszym.
Czy o stanowisku,
nie mam kwalifikacji, chcę spróbować.
Czy o stanowisku pedagoga, pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego. Naprawdę rozstrzał jest bardzo duży.
A jeżeli nie mam żadnych kwalifikacji, a chcę przyjść się uczyć do MOPR-u?
Ale spełnia ma pan formalne kwalifikacje.
Tak. Jakieś tam.
Chce być pan pracownikiem
MOPR-u
socjalnym,
tak,
pracownikiem pedagogicznym.
Tak.
To, żeby nie skłamać, teraz będę mówił o tych wartościach z głowy, to jest ponad 6 tysięcy złotych
brutto.
Tak.
No to jakieś tam 4 tysiące na rękę z drobnym haczykiem.
Na samym początku, kariery zawodowej. Tak.
To też na kolana nie rzuca, powiedzmy sobie szczerze.
No, na kolana nie rzuca, jasne. Ja o tym mówię. Mam świadomość tego, jak te zarobki wyglądają. Bliżej nawet 6400, 6500, bo jeszcze przypomniałem sobie o dodatku 400 zł za pracę w terenie dla pracownika socjalnego, więc o takich pieniądzach na początku mówimy.
A pana pracownicy narzekają w rozmowach z panem na wynagrodzenia? Domagają się wyższych wynagrodzeń?
Oczywiście, że temat wynagrodzeń powraca dość często.
A to jest główny temat, czy są inne czynniki, które sprawiłyby, że te wynagrodzenia, choć ważne, nie byłyby głównym tematem rozmów?
Głównie to rozmawiamy o tym, jak pomagać i o problemach, z którymi się borykamy w naszej jakby pracy zawodowej, jak odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora. Także to są główne tematy naszych rozmów. Natomiast jeśli przechodzimy na warunki pracy, no ostatnio pojawiły się kwestie z trudnością dojazdu do naszego ośrodka.
No tak, ta słoneczna rozkopana jest od, nie wiem, półtora roku?
No tak, ale już teraz idzie ku lepszemu.
To trzymajmy kciuki,
zauważamy, więc rozmawiamy o warunkach lokalowych, ale to też idzie ku lepszemu, bo wczoraj oglądałem nasz obiekt na partyzantów, więc jakby widzimy te zmiany i pracownicy artykułują to, ale jednocześnie widzą, mam nadzieję, że dostrzegają właśnie ten proces zmian ku lepszemu, ku polepszeniu standardów pracy, też wynagrodzenia.
A jak pan słyszy takie słowo jak mobbing, to ma pan wrażenie, że ktoś panu próbuje albo pana instytucji przykleić jakąś łatkę bez dowodów, żeby trochę oczernić, trochę obrzucić błotem, a potem i tak nic tego nie będzie, czy jak pan traktuje tego typu informacje, zarzuty, bo one się też tam pojawiają nie wprost, ale że tak powiem, gdzieś tam w przestrzeni się, że tak powiem, przemykają nam.
Po pierwsze, jakby znów moje subiektywne odczucie na podstawie wiedzy i tego, co, co dzieje się w ośrodku, to absolutnie przeczy temu, by ktokolwiek z kierownictwa stosował takie rozwiązania, które mają znamiona mobbingu. Żadne z postępowań nie potwierdziło tego.
A były takie postępowania? Dużo takich sytuacji jest? No bo jak już rozmawiamy szczerze, to, to powiedzmy szczerze. Czy rzeczywiście stawiano wam takie zarzuty? Ktoś z pracowników byłych?
Przestrzeni ostatnich 3-4 lat mieliśmy trzy takie postępowania i w żadnym nie potwierdzono stosowania mobbingu. Te postępowania jakby wskazały na to, że pewien konflikt pomiędzy pracownikami występuje, natomiast konflikt nie zawsze oznacza mobbingu, więc takie zgłoszenia po prostu badamy i one podlegają analizie.
A pan to sobie tłumaczy, że w tak dużej grupie ludzi no muszą być jakieś konflikty, to nie zawsze wynika z tego, że coś jest źle kierowane, czy jakieś sytuacje mają miejsce, jeżeli chodzi o kadrę zarządczą, tylko że po prostu w grupie tak wielu osób no nie ma szans, żeby nie było żadnego konfliktu. Czy nie?
Bądźmy realistami. Konflikty były i będą, natomiast moim zadaniem jest to, żeby było ich jak najmniej, żeby były możliwie szybko identyfikowane i żeby poszukiwać sposobów na rozwiązanie. Nie tworzyć też przestrzeni do tego, by konflikty rodziły się. Więc jakby to przyświeca mojej pracy. Jak mi to wychodzi, no to jakby to już inni powinni oceniać. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania sprzed kilku minut dotyczącego mobbingu, jakby ja potwierdzam, że jakby jesteśmy w sporze z jednym byłym pracownikiem.
Czyli
naszego
jest jakaś sprawa na tak zwanym biegu, tak?
Sprawa trafiła do sądu pracy, więc okay. Sąd pracy jakby się na ten temat wypowiedział.
To jest właściwy kierunek.
To jest fakt, że jest spór pomiędzy pracodawcą i jednym byłym pracownikiem.
Okej, i tam jest ten zarzut mobbingu? Się pojawił, czy...
Nie, wprost ten zarzut nie. Dotyczący mobbingu się nie pojawia, natomiast pośrednio on gdzieś tam występuje w momencie, kiedy ten pracownik prezentuje swoje stanowisko.
No to niech to sąd rozstrzygnie. Proszę powiedzieć, mówił pan o tych rozmowach ze związkami zawodowymi. Czego pan po tych rozmowach oczekuje? Jakiegoś wspólnego stanowiska, wypracowania jakichś wspólnych kierunków zmian, nie wiem, w organizacji pracy, w systemie wynagradzania? Jakie jest pana oczekiwanie
na początek,
po tych rozmowach?
Poza kwestiami finansowymi, o których rozmawiamy i tutaj załoga zna jakby możliwości naszego ośrodka, to oczekuję zdefiniowania innych obszarów, które w ocenie pracowników wymagają tej korekty, bo odnosząc się jednak do wpisów internetowych, tam pojawiają się głosy tylko osób, które nie są związane z naszym ośrodkiem już.
Ale wie pan, że tak to zwykle bywa, że tak, bardziej tylko... odważni są byli pracownicy i bardziej słyszalni są niezadowoleni niż zadowoleni. To jest zupełnie normalny mechanizm.
To jest zupełnie normalny mechanizm, natomiast dlatego będę rozmawiał ze związkami zawodowymi, bo ja nie potrzebuję nazwisk osób, które zgłaszają mi te problemy. Te problemy będą zgłaszane bezpośrednio związkom zawodowym, które będą wyrazicielami tylko opinii grupy zawodowej bez wskazywania imion, nazwisk, stanowisk.
Ile, jak długo pan już jest dyrektorem MOPR-u?
Dyrektorem jestem od roku 2020. Wcześniej byłem zastępcą dyrektora.
6 lat. I jak pan sobie czasami robi, nie powiem, że rachunek sumienia, tylko taki przegląd tego, co się wydarzyło w czasie tych 6 lat, to myśli pan sobie, mogłem tu zrobić inaczej, albo powinienem zrobić tak, albo muszę wprowadzić takie rozwiązania. Ma pan takie myśli w głowie, albo takie jakieś gotowe recepty, które chce pan tym związkom zawodowym przedstawić?
Nie ma gotowych recept, bo najlepsze pomysły rodzą się w drodze dyskusji i tak naprawdę wspólnego uzgadniania stanowisk. Także...
A czuje pan, że po drugiej stronie ze związków zawodowych ma pan partnerów do rozmowy? Bo czasami jest taka opinia w kadrze zarządzającej, że związki zawodowe to tylko się domagają pieniędzy, przywilejów i blokują wszystkie zmiany, które mają coś tam uprościć, ułatwić i przyspieszyć.
Ja powiem więcej, że czuję, że mam partnerów po stronie większości załogi. Więc a do związków zawodowych należy tylko część, więc ja mam zdecydowanie więcej partnerów do rozmów.
Dobrze, to życzę, żeby te wszystkie sprawy się rozwiązały na plus, natomiast część naszych słuchaczy też pyta o to, jak duża grupa jest obcokrajowców, którzy korzystają ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Teraz w modzie jest rozliczanie wszystkiego, co jest przekazywane nieobywatelom polskim i część osób uważa, że tak się nie powinno dziać, część jak najbardziej, że powinno się dziać. Jak duża jest skala tej pomocy, tego wsparcia przekazywanego przez MOPR osobom, które nie mają polskiego obywatelstwa?
Ta skala wsparcia z naszej strony, ona zmalała. Od kilku tysięcy obywateli, głównie Ukrainy, którzy byli objęci wsparciem.
To jest ta rzecz powojenna, tak? Do 22 roku,
tak? Zaraz po wojnie, kiedy te programy pomocowe ruszyły tutaj szeroką ławą, no teraz one zostały ograniczone i jakby w wielu przypadkach albo zrównane prawa cudzoziemców z prawami Polaków, albo jeszcze ten dostęp mają mniejszy niż Polacy do niektórych świadczeń. I na dzień dzisiejszy mówimy o grupie stu kilkudziesięciu osób, czy stu kilkunastu osób, która regularnie korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Jakiego rodzaju to jest wsparcie? To jest wsparcie finansowe, rzeczowe? Jak to wygląda? Czy jakieś, nie wiem, mentorskie? Językowe?
Na tą chwilę przepisy pozwalały nam na objęcie wsparciem specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, świadczeń finansowych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, więc w przeważającej większości były to tego rodzaju wsparcie. Doraźnie zapewnialiśmy schronienie pojedynczym osobom, pomoc rzeczową w formie głównie żywności. Natomiast te sto kilkanaście osób, o których mówię, to nie jest pełna liczba osób, które tego wsparcia potrzebują i oczekują, bo ta liczba jest zdecydowanie większa, tylko w ostatnim czasie tych narzędzi do pomagania mieliśmy zbyt mało, ale to się zmieni, już się zmienia, bo realizujemy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
To jest, zdaje się, 5 milionów, tak, złotych, Maciej?
Które tak, na przestrzeni kilku najbliższych lat.
Za chwilę do tego przejdziemy, tylko ja chciałbym też pewne mity rozbroić. O jakiej kwocie miesięcznej, jeżeli chodzi o to wsparcie dla tych stu kilkudziesięciu osób, rozmawiamy? To są jakieś duże kwoty, czy zupełnie symboliczne? Jak to wygląda? Bo jak się czasami poczyta niektórych ludzi w internecie, to można odnieść wrażenie, że nie ma lepszego sposobu na życie w Polsce niż bycie uchodźcą.
No nikomu nie życzę takiego.
Ja też nie, ale czasami mogę odnieść takie wrażenie, jak ktoś coś tam napisze w internecie, nie do końca się można z tym zapoznać, sprawdzić to, zweryfikować, więc pytam u źródła.
Zasiłki stałe, które pobierało do 4 marca u nas około 30 kilku obywateli Ukrainy, to one były na poziomie średnia wysokość 1000 złotych.
Miesięcznie.
Tak. I to wszystko. Więc o takich mniej więcej kwotach mówimy.
Ale to jest na jedną osobę, czy to jest na jakąś rodzinę? Jak to wygląda? To jest też tak, że...
W większości są to gospodarstwa jednoosobowe, więc to jest świadczenie na jedną osobę. Jeśli rzadkością są dwa zasiłki stałe w jednej rodzinie.
Okej. I to jest dla osób, które, nie wiem, nie pracują, bo nie mogą pracować, czy...
To jest dla osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność albo osiągnęły wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe, czyli ich dochód nie przekracza kwoty 1010 złotych, tak jak w przypadku obywateli polskich.
Czyli jeżeli ktoś zarabia mniej niż 1000 złotych, dostaje drugi 1000 złotych z...
Nie, o ile ma orzeczoną niepełnosprawność, okay, jeszcze w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.
Okay. No to nie są jakieś gigantyczne kwoty, no
absolutnie,
powiedzmy, to są symboliczne.
To są pieniądze, które bardzo pozwolą na bardzo skromne życie.
To teraz wróćmy do tego projektu za... To jest 5 milionów złotych, tak? Dobrze pamiętam? Około?
Plus minus, tak.
I na co są te pieniądze dokładnie?
Przede wszystkim jest to projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Port, które tutaj od lat ma duże doświadczenie przy wspieraniu cudzoziemców, ze szkołą dawną budowlanką. Między innymi te pieniądze będą przeznaczone na zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkole, na asystentów osobistych, którzy będą towarzyszyć cudzoziemcom w załatwianiu spraw urzędowych, A w niektórych przypadkach ta praca asystencka będzie bardziej skupiona na czymś w rodzaju usług opiekuńczych, bo pamiętajmy, że wśród obywateli Ukrainy są te osoby w podeszłym wieku, które mają już trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.
A jeżeli chodzi o szkoły, to tam mamy już coraz większy rozstrzał narodowościowy, bo oprócz, że tak powiem, obywateli Ukrainy, którzy są tu już kilka lat czasami, pojawili się też ludzie z południowej Ameryki, między innymi z Kolumbii, ale nie tylko. Więc ten rozstrzał językowy i kulturowy jest coraz większy.
Ten projekt jest dedykowany każdemu cudzoziemcowi, który na terenie Słupska przebywa legalnie, więc tutaj mówiłem o obywatelach Ukrainy, bo oni stanowią największą grupę. Natomiast drugą dominującą grupą to są obywatele właśnie z państw Ameryki Południowej, którzy również mogą z tego projektu korzystać. Do tego dojdą takie działania międzykulturowe, działania, które wprowadzą ich w naszą obyczajowość, w nasz system prawny, no po to, by mogli tutaj funkcjonować jako pełnoprawni obywatele, ale przede wszystkim też, żeby stanowili zasób dla tego miasta, dla tego społeczeństwa, żeby nie byli problemem, żeby nie byli osobami, którym brakuje na żywność, bo zdarzają się takie sytuacje. Nieuczciwi pracodawcy doprowadzają do sytuacji, kiedy po prostu człowiek z drugiego końca świata pozostaje bez dachu nad głową, bez pieniędzy, bez jedzenia, bez odzieży dostosowanej do pory roku. Dotychczas nie mieliśmy narzędzi, które pozwalają nam takie problemy rozwiązać. Teraz mamy.
A trafiają do was osoby z Ameryki Południowej, które są tak porzucane?
Tak. Tak.
To są jakieś, przypadki?
To są pojedyncze przypadki, ale tylko dlatego, że wśród tej społeczności jakby jest wiedza, że my dotychczas nie mogliśmy oferować im wsparcia, więc te osoby głównie trafiały do stowarzyszenia Aport i tam naprawdę bardzo dużo dobrej roboty pani Agnieszka Wilczyńska robiła i robi i tam udziela realnego wsparcia, stąd też jakby nasze partnerstwo.
A macie szacunki, ile tych osób jest teraz na terenie tej Słupska? Czy regionu, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, no bo jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, to najpierw było bardzo dużo, potem trochę spadło, teraz mam wrażenie, że się ustabilizowało na jakimś poziomie, część z tych osób już mówi zupełnie dobrze po polsku, więc trochę się wtapiają w tłum, część się już tu osiedliła i po prostu normalnie funkcjonuje, jeżeli chodzi o tą imigrację z Ameryki Południowej, to mam wrażenie, że ostatni rok, półtora, może dwa, mamy tego nasilenie.
Jeśli chodzi o dane statystyczne, to chyba nikt takimi precyzyjnymi nie dysponuje.
Ale jakbym postawił tezę, że to jest kilka tysięcy osób, to pan by zaprzeczył, czy nie mamy takiej wiedzy w ogóle?
Ja takiej wiedzy nie mam, ale myślę sobie, że tutaj w regionie może być kilka tysięcy osób, ale zdecydowana większość tych osób pracuje i jest zupełnie niezależna i nie oczekuje tutaj wsparcia miasta czy państwa.
A dla pana największym zagrożeniem jest to, że oni przyjeżdżają tu, nie znają naszej kultury, czy to, że będą się słabo asymilować i będą tworzyć takie, nie chcę powiedzieć getta, ale takie zamknięte społeczności, które nie do końca będą funkcjonowały w ogólnej przestrzeni?
Ja w ogóle jakby nie dostrzegam zagrożenia w tym, że...
Ja nie mówię o zagrożeniu, ja mówię, że są różne scenariusze się mogą rozegrać w tej sprawie. Że oni się będą asymilować szybciej lub wolniej, albo będą tworzyli takie zamknięte społeczności, do których Polacy nie będą mieli prawie dostępu.
To od nas zależy, jak będą funkcjonować cudzoziemcy na terenie naszego miasta. Jeśli będziemy do nich wrogo nastawieni, jeśli nie damy im się poznać, jeśli nie zaprosimy ich do wspólnego życia, to pewnie zaczną tworzyć jakieś swoje społeczności. Jeśli nie obejmiemy wsparciem ludzi w kryzysie, którzy potrzebują wsparcia, a wywodzą się z tych mniejszości, to oni zaczną tworzyć jakieś nie do końca zgodne z prawem struktury. No, czasami mówimy tutaj o zaspokojeniu elementarnych potrzeb. No, człowiek zrobi bardzo dużo w momencie, kiedy jest głodny, kiedy jest zmarznięty, kiedy nie ma dachu nad głową. Mało tego, będą potencjalnym łakomym kąskiem dla osób, które parają się choćby handlem ludźmi, czy jakimiś innymi nielegalnymi zajęciami. Więc to
Ale
w naszym
pan,
interesie
pan to,
jest.
Pan to odbiera jako wyzwanie dla waszej instytucji, dla MOPR-u?
Tak, jest to zupełnie nowe wyzwanie, bo jak sięgam pamięcią, no to przed kryzysem związanym z wojną na wschodzie u nas cudzoziemcy to stanowili garstkę.
A dzisiaj już to jest poważna grupa.
To jest poważna grupa, widzialna i myśląc, planując działania wszelakie w mieście, musimy o tych grupach pamiętać.
Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.